Halo? Jan ci słyszę.
Słuchacie Edugadek?
Dzień dobry.
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
oraz
wszelkich
wszelkich
osób.
osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji,
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
No ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczniom postawię siódemkę, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psychologa przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekactwa
i polityki, bez względu na to, czy słuchacie Edugadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie.
Chcemy aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla Was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz,
szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
Edukatki.
Edukatki.
Dygresja edukacyjna.
Edukacki, polski podcast edukacyjny.
Halo, halo, Marcin, cześć.
Hello, Jacek.
Jacek Staniszewski z Warszawy, właśnie chciałem się przedstawić.
No, Marcin Zaryc,
no to co najważniejsze mamy za sobą. Mamy przed sobą, od razu przechodzimy do akcji, dobrze? Umówmy się, że przechodzimy do akcji, bo rozmowę mamy dość długą. Dzisiaj naszym gościem jest moja koleżanka po fachu, pani historyk Ania Skiędziel.
Tak, natomiast ja tylko powiem, że skrzynka z narzędziami wyjątkowo dzisiaj pojawi się właśnie w trakcie rozmowy, bo Ania bardzo ładnie nam o pewnym narzędziu opowie.
Tak, lecimy.
Ania Skiędziel, to już wszyscy wiedzą. Obecnie, czy od września, pracuje w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, ale wcześniej pracowałam w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu, no i tam jakby większość projektów i pomysłów powstała. Pracowałam też w Instytucie Pamięci Narodowej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. To tak w kierunku właśnie historycznym, wiedzy o społeczeństwie i edukacji regionalnej. To są takie jakby moje podstawowe przedmioty, których uczę, kierunki działania. No i jestem też w zarządzie Fundacji Projekty Edukacyjne, co jest dla mnie jakby istotnym obszarem działania.
No przede wszystkim gratulujemy z ostatniego sukcesu, to znaczy z tego, że znalazłeś się w gronie finalistów nominowanych do nagrody imieniem Sandlerowej. Możesz nam coś więcej powiedzieć na ten temat? Co to za nagroda?
No jest to taka nagroda wyróżnienie za naprawianie świata, w dużym cudzysłowie. Oczywiście jest to związane z wartościami, jakie prezentowała Irena Sandlerowa. I chodzi o jakąś zmianę. O to, co się robi z młodzieżą, ale też, znaczy jakby nie tylko, o wartości, którymi się kierujemy, o pewną bezinteresowność, no jakby tego typu rzeczy są z tym związane.
Czyli mówiąc krótko, chodzi o coś, co robisz poza klasą.
Nie, nie tylko właśnie, bo ja na przykład miałam opisać jakby trzy takie swoje główne obszary związane ze zgłoszeniem, tak, bo jakby potem była jeszcze działalność dalsza, ale trzy takie najważniejsze. Mhm. I pierwszy obszar, który opisałam, to jest właśnie codzienność w szkole.
To powiedz coś więcej o tym, bo ja to trochę, przyznam się szczerze, łaknę takiego przy całym jakby uwielbieniu tego, co nasi goście robią poza klasą, czasami trochę tęsknię do ich klas, chciałbym zobaczyć ich w klasie, więc ja teraz będę uważnie ciebie słuchał. Co takiego robisz w klasie?
Znaczy przede wszystkim rozmawiam. Jakby nie prowadzę monologu, nie chcę prowadzić monologu, nie znoszę po prostu metody wykładowej i to jest pierwsza rzecz. Więc jeśli naprawdę już nie umiem nic wymyśleć na lekcję, to jest to przede wszystkim pogadanka, tak? Moim kluczowym pytaniem o cokolwiek jest, jak myślicie, co sądzicie o tym,
tak? Więc jakby to jest dla mnie podstawa. No a to, co jeszcze się jakby pojawiło w samym wniosku i no, z czego w sumie jestem dumna, no to jest lekcja o Syrii. Taka próba wcielenia się, znaczy może nie wcielenia źle, bo ja nigdy nie chcę, żeby młodzież się wcielała w rolę ofiary. To jest dla mnie absolutnie rzecz niedopuszczalna. Natomiast, no żeby chociaż troszeczkę poczuli, rozwinęli swoją empatię w tym kierunku. No i stąd był taki pomysł przekształcenia pewnych scenariuszy kampanii w imieniu, troszeczkę dodałam jakby swoich takich doświadczeń, no i powstał taki scenariusz, który umieściłam na swoim blogu właśnie lekcji o Syrii, żeby troszeczkę przynajmniej no, te dzieciaki wiedziały, co tam się dzieje, dlaczego się dzieje, no i dlaczego ci ludzie po prostu stamtąd no, uciekają.
Uczniocentryzm, takie uwiłam właśnie odbierając jakby nominację do nagrody, takie pojęcie i tego się będę trzymała od tego czasu. Tak.
Ale masz też chyba coś wspólnego z debatami oksfordzkimi. Czy ja dobrze kojarzę?
Bardzo dobrze. Właśnie to jest jeden z elementów właśnie ten fundacyjny, ale też szkolny, bo jakby debaty w szkole i na lekcji są też dla mnie takim istotnym elementem. Więc tak, absolutnie.
Czy chciałabyś w tym momencie nam powiedzieć coś więcej? Po pierwsze, ale tak w skrócie, co to jest za metoda? A tak mniej w skrócie, do czego to się nam może przydać w szkole?
Znaczy, to nie jest metoda, która ma rozstrzygać o tym, kto ma rację. Tak? To jest metoda, która ma rozstrzygać problem, żeby tutaj jakby było jasne. Niekoniecznie ktoś musi w niej wygrać. Musimy jakby, może od początku, jakby debata oksfordzka to są dwie drużyny, niezależnie od tego, ile one mają już mówców w tej drużynie. Jest to na propozycji, jest to na opozycji i jest teza. No i tak jak sama nazwa wcześniejsza mówi, propozycja ma tą tezę udowodnić, a opozycja ją obalić. No i teraz wszystko zależy od tego oczywiście, jaka ta teza jest, bo ona może poruszać przeróżne tematy i każdy temat nadaje się do rozstrzygnięcia i każdy temat nadaje się na lekcję. Nie każdy temat nadaje się potem już do zwycięstwa i do turnieju, żeby było jasne, bo tutaj to są względy etyczne, moralne i tak dalej. No trudno, żeby ktoś debatujący o aborcji i czy nie wiem, o znęcaniu się nad zwierzętami wygrał. Tak, żeby tutaj było jakby jasne, ale już tam o, nie wiem, o polityce gospodarczej państwa to już można debatować na turniejach. No i to jest jakby w skrócie, tak, bardzo. No czego ona uczy? No życia. Nie przygotowuje do życia, tylko po prostu uczy życia, uczy sztuki argumentowania, kontrargumentowania, uczy pracy w zespole, uczy pracy z czasem, uczy pracy nad sobą, no, redukuje stres, kwestie wystąpień publicznych, przygotowuje nas do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowuje nas do każdej innej życiowej rozmowy, która no, może być jakimś kamieniem milowym, tak, dla nas. Więc to są takie największe kompetencje kluczowe, kompetencje miękkie, kompetencje przyszłości, jakkolwiek to nazwiemy, to jest jakby ten obszar. Wiedza tutaj oczywiście ma ogromne znaczenie, bo trzeba się przygotować merytorycznie do debaty, ale no te umiejętności, które się wykształcają w trakcie no, działania, stosowania tej metody są absolutnie nie do podważenia.
A na jakich przedmiotach można skorzystać z debat oksfordzkich?
Na każdym.
Matematyce na każdym. Też?
No ja myślę tak, że jeśli jest coś do rozstrzygnięcia, jakiś problem, który no, wymaga jednak przegadania, to na pewno też. No na pewno na wszelkich przedmiotach humanistycznych, to nie ulega wątpliwości. No lekcje wychowawcze to absolutnie, tak? Tutaj no, są takie tematy, które trzeba przegadać. No, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Angielski na pewno.
No tak, to oczywiście to ćwiczy jeszcze kompetencje kluczowe w kontekście stosowania języka obcego, tak więc na każdym języku obcym absolutnie można to stosować, hiszpańskim, francuskim i niemieckim. Na pewno w podstawie programowej zarówno do szkoły podstawowej i szkół średnich, w tej nowej podstawie, jest sugestia, by na biologii i geografii również stosować debatę.
No brawo, a powiedz, to trzeba się bardzo, znaczy bardzo trzeba się znać na przedmiocie, o którym rozmawiamy, żeby w to wejść, to znaczy jak to wygląda?
To zależy od tego, jak ustawimy tezę, tak? Ona może być bardzo prosta. Na początku zaczynamy od takich tez nieskomplikowanych, które sprawiają, że młodzież może ćwiczyć najpierw umiejętności, a dopiero potem wchodzi w takie cięższe tematy. No dzisiaj na przykład dyskutowałam o tym, co jest lepsze, kebab czy pizza. To jest tak na czasie, jeśli chodzi o młodzież, że oni mogli wtedy swobodnie po prostu ćwiczyć no akurat sztukę tworzenia argumentów, wypowiadania się, pracy z czasem, pracę w grupie, tak? Bo tutaj jakby o to głównie chodzi. Ona ma być narzędziem do jakby dalszych etapów, ale jaki jest przedmiot rozmowy, no to już wszystko zależy od stopnia, potem już zaawansowanie.
A powiedz, czy te debaty oksfordzkie, które odbywają się na lekcjach, też działają tak, że uczniowie losują, po której stronie tezy się opowiedzą, czy po prostu zgodnie ze swoimi przekonaniami się opowiadają za lub przeciw?
To zależy od organizacji. Rzeczywiście może być tak, że mogą losować. Możemy się też tak umówić, że zgodnie z jakby własnymi poglądami. Jeśli no, rzeczywiście teza tyczy się takich trudnych światopoglądowych tematów. Natomiast no, najlepsze doświadczenie jest wtedy, kiedy próbujemy być po tej drugiej stronie, tak? Czyli debatować po stronie, która nie jest zgodna z naszymi przekonaniami. Ja to zawsze tłumaczę tak, że siła moich poglądów nie wynika z tego, że ja dobrze znam swoją stronę, ale że znam świetnie tą drugą stronę i jestem jeszcze bardziej przekonana o słuszności, prawda, tego, za czym stoję. No mówiąc w skrócie, język wroga trzeba znać czasami.
A dobrze, a jak to jest z tą tezą, którą niektóre czasami często słyszymy, ty na pewno też, że na początku mówiłaś naszej rozmowy o tym, że lubisz z dzieciakami rozmawiać, lubisz słyszeć, co oni myślą, nawet o najbardziej wrażliwych i kontrowersyjnych tematach. No, a jest taka dosyć duża grupa, powiedzmy sobie, żeby jakoś takich nazwać, teoretyków uczenia, którzy mówią, że zanim dziecko w ogóle cokolwiek zacznie robić, to powinno się czegoś przede wszystkim mocno nauczyć, bo ja tak długo, dopóki nie będzie czegokolwiek wiedział, to nie ma prawa się odzywać na temat, na który się nie zna. I z drugiej strony wiemy, że to nie ma czegoś takiego jak stan, w którym się już wie dostatecznie wiele, bo zawsze można czegoś nie wiedzieć. Jak to zderzyć z tym, że, no nie wiem, rozmawiamy sobie na twoich lekcjach i steruję jakieś kontrowersyjne rzeczy, no i jak ty sobie radzisz z tą sytuacją, kiedy te argumenty, mówiąc krótko, są takie albo infantylne, albo właśnie nawet zawierają błędy, albo no wiesz, że gdyby to ten uczeń więcej wiedział, to tak by nie mówił.
Nie, no jasne, oczywiście zawsze każdy nauczyciel chciałby, żeby ten uczeń był lepiej przygotowany, bardziej, mocniej i tak dalej. Natomiast no ja mam troszeczkę inne cele, jeśli chodzi o to, jak chcę, żeby może inaczej. Mam inny profil absolwenta, chociaż oczywiście on jest kompatybilny z tym, co chce osiągnąć szkoła. Rzeczywiście tutaj dla mnie szalenie są ważne te umiejętności miękkie i no jeśli nawet on popełni błędy w faktografii, no to ja jestem po to oczywiście, żeby to poprawić i zweryfikować, bo szalenie oczywiście ważne jest to, żeby tą debatę porządnie podsumować. Bo uczeń nie może wyjść z przekonaniem takim, że powiedział coś dobrze, a zrobił błędy.
A czy gdyby nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zadał ci pytanie, jak się zabrać i czy w ogóle się zabierać do tego, żeby na przykład z dziećmi w drugiej, trzeciej klasie podstawówki zrobić taką jakąś uproszczoną wersję, to powiedziałabyś, żeby sobie odpuścił i poczekał, aż te dzieci będą w klasie piątej, szóstej, siódmej? Czy jakiś pomysł na to jest, żeby takie małe dzieci też do tego przygotowywać?
Ja mam takie małe doświadczenie z 2 lat ostatnich, gdzie pracowałam w świetlicy. Nie miałam tych godzin dużo, ale z klasami pierwszymi i drugimi pracowałam i absolutnie jest. To znaczy ja to oficjalnie tego nie stosowałam, ale jakby przemycałam pewne metody. No, można rozmawiać nawet o bajkach. O tym, czy lepszy jest Kopciuszek, czy Królewna Śnieżka i dzieci po prostu argumentują. Tak, dlaczego ta postać jest lepsza od drugiej. To jakby też nie chodzi o to, żeby nie wiadomo jakie tematy stosować, ale te dzieciaki już uczą się odpowiadać na podstawowe pytanie. Dlaczego, po co, jak? No, to jest jakby istotny element wprowadzenia do debaty.
A propos twoich lekcji, bo już tak płynnie przeszliśmy z tych debat oksfordzkich do tego świata szkolnego już stricte. Dowiedziałem się ostatnio, że twoi uczniowie nagrywali na Flipgridzie, to też zapytam o to narzędzie, reportaże radiowe w przededniu II wojny światowej. Możesz coś o tym więcej opowiedzieć? Bo ja nie chciałbym, żeby edukatki stały się poradnikiem metodycznym dla nauczycieli historii, ale z drugiej strony chciałbym, żeby właśnie nauczyciele innych przedmiotów, nawet ja anglista, żeby mogli skorzystać z tych nietypowych praktyk po to, żeby je jakoś przetransponować na swój przedmiot.
Mhm. Czyli FlipGrip to jest dla mnie nowe narzędzie, to znaczy ja je znałam już od roku, bo też korzystaliśmy z niego w zeszłym roku tworząc EduMoc i zapowiedzi, natomiast tego narzędzia nauczyła mnie Iza Wypich, która też uczy historii też tutaj na Śląsku, wiele rzeczy robimy razem.
I co to jest?
No to jest taka możliwość nagrywania krótkich wypowiedzi, do maksymalnie 5-minutowych. Jakby nauczyciel ma możliwość zalogowania się, utworzenia jakiejś grupy zamkniętej, tak żeby oczywiście nikt tego z zewnątrz nie widział, tylko on albo grupa właśnie uczniów, czy ustawia konkretnych odbiorców. No i młodzież na telefonach najczęściej po prostu nagrywa, tak? Czy coś spontanicznie, czy coś wcześniej przygotowując. No i jest taka lekcja w podręczniku, gdzie jest po prostu mnóstwo rozsianych wydarzeń związanych no, głównie z latami 30. właśnie przed dniem wojny. To jest wojna domowa w Hiszpanii, atak Japonii na Chiny, to jest Anschluss Austrii. No takie ciężko tematy, które generalnie no, jakby sprowadzają się do II wojny światowej, ale ciężko je połączyć jakąś taką sensowną narrację. Ponieważ ja mam klasy ponad 30-osobowe w technikum. To jest naprawdę jakby spora grupa, więc podzieliłam ich po prostu na małe 3-4-osobowe grupki. Każdy z nich miał przygotować reportaż radiowy. Radiowy, no bo przed wojną jakby no nie było telewizji, więc też jakby musieli się skoncentrować na słowie, na jakimś przekazie emocjonalnym, a nie to na swojej właśnie mimice twarzy, jak i jakichś innych aspektach wizualnych. Więc no to było jakieś dla nich wyzwanie. No i potem nagrywali te wypowiedzi właśnie na ten FlipGrip bez twarzy, tylko właśnie liczył się głos i treść. No i przesyłali mi to. Okazało się, że oczywiście jako technicy informatycy, to oni to narzędzie jeszcze lepiej poznali ode mnie, tak? Odkryli mnóstwo po prostu opcji, a że tu się jeszcze da, a można rysować na bieżąco, a jeszcze jakieś różne cuda, jakieś zamazane tła i tak dalej. Więc jestem strasznie po prostu zadowolona z nich, z tego, jak podeszli do tematu. No i mam te nagrania. Mogą sobie w domu odsłuchać.
Proszę bardzo, ja to tak ciebie słucham i jeszcze mam od razu w życiu, od razu mi się chce zadawać jedno pytanie. Ania Skiędziel od tego roku uczy w szkole technicznej. Jak ty sobie tam radzisz?
Cudownie. Ja po prostu jestem nimi zachwycona, naprawdę. To są oczywiście w dużej mierze chłopcy,
no
są dziewczyny, ale to są szalenie konkretne dzieci. Szalenie konkretne, tam po prostu nie ma takich, a nie wiem, a po co, a dlaczego, tylko po prostu jest zadanie i po prostu podejmujemy. Dzisiaj na przykład, ponieważ no, uczę w różnych warunkach, w auli, gdzie nie ma tablicy, w sali gimnastycznej, takiej małej, prawda, no bo jest ten podwójny rocznik i mamy 9 nowych klas i to naprawdę jest po prostu masa. W związku z tym, no jakby wykorzystuję tą przestrzeń i to, co mam. I na przykład na lekcję o wsparciu oni mieli przygotowywać no takie plakaty na przykład dotyczące Sparty, wartości, jakichś takich najważniejszych rzeczy, no to oni się od razu wzięli za robotę, 20 minut i to było zrobione. Ktoś narysował, ktoś wyciął, ktoś zrobił 3D, nawet z jednej kartki jakieś ludziki powycinali, prawda, poszukali trochę w internecie, trochę w podręczniku i jakby wszystko było zrobione.
Bo ty, Marcin, nie wiesz, ale ty jeszcze, Ania, to maluje sketchnotki i je wysyła w świat i na przykład ja ostatnio dosyć grubo z nich korzystałem na swoich lekcjach, także wiesz, to nie jest tak, że tylko debaty oksfordzkie.
Nie. To jest mały aspekt. Jeśli o lekcje, to naprawdę...
Tak. Dobrze, to mamy jeszcze do ciebie kilka pytań, ale myślę, że już dużo nie damy rady, więc ja bym chciał jeszcze ciebie zapytać, bo gdzieś tam się toczyły przez różne, już nie pamiętam gdzie, grupy, dyskusje na temat używania podręcznika i tego, jak się tego podręcznika używa. Mhm. Powiedz mi, jaki jest twój, jak ci twoi konkretni panowie i panie do tego podręcznika twojego podchodzą? I czy ty robisz temat po temacie? Tak, trochę nam to sprzedaj praktycznie. Jak do tego podręcznika podchodzisz?
To znaczy tak, no rzeczywiście trudno jest te dzieciaki od tego podręcznika oderwać. Tak? Aha. One już przez tyle lat edukacji...
A chciałabyś?
Jeszcze nie wiem. Ja naprawdę dosyć krótko uczę w szkole, bo ja mam, to jest mój 6. rok tak naprawdę pracy, więc jeszcze tego doświadczenia nie mam, a już zdążyłam 3 razy zmienić podstawę programową.
I teraz uczysz 2 różnych, bo pewnie jak gdzieś tam technikum to...
Znaczy, wiecie, no ja uczę historii na 2 etapach, WOS-u na dwóch etapach, no i tej edukacji regionalnej, która jest taką nowością w samych Katowicach, więc tutaj ona też wymaga ode mnie bardzo dużej kreatywności. I tu już nie mam podręcznika, albo przynajmniej mam tylko taki zarys. No i nie mam ocen, bo tylko tak chciałam się pochwalić, że uczę takiego przedmiotu bez ocen.
Brawo. Ty następna, patrz.
Natomiast jeśli chodzi o ten podręcznik, to oczywiście staram się, żeby byli bezpieczni, czuli się bezpieczni, no to staram się w jakiś sposób go trzymać, ale absolutnie nie realizuję go lekcja temat po temacie. Czasami przeskakuję, czasami te tematy łączę, czasami ten temat podręczniku dzielę. Tak, przykład tutaj kryzysu demokracji w 20-leciu międzywojennym, no trudno poświęcić na faszyzm i nazizm 45 minut, nawet nie 45 minut, bo przecież zapomnieliśmy o tym, że tyle lekcja trwa, taka merytoryczna. No więc ja sobie to dzielę, łączę, jak mi się tutaj podoba i troszeczkę ich właśnie wyrzucam z tej strefy, ale jednak staram się trzymać w miarę możliwości, żeby mieli jakiś taki punkt odniesienia.
To spróbujmy teraz 2 szybkie pytania z szybkimi odpowiedziami. Jakaś porażka, którą udało ci się przekuć w sukces?
O mamo.
A to są nasze pytania.
Właśnie, tak myślałam. Tak, znaczy ja generalnie myślę, że największą moją porażką to są te tematy, których ja nie znoszę realizować. I w związku z tym, ponieważ ja ich nie znoszę, no, na przykład no, nie lubię 20-lecia, albo nie lubię tam na przykład powstań narodowo-wyzwoleńczych, to te tematy wbrew wszystkiemu są najbardziej kreatywne. Bo ja myślę, jak je przeskoczyć, tak? Bo ja wiem, że jak ja bym stanęła na środku i miała rzeczywiście tradycyjnie gadać, przepraszam za sformułowanie, ale no tak to czasami po prostu wygląda, to ja bym sama zasnęła na środku. A ze mną po prostu ta cała grupa uczniów. W związku z tym siedzę w domu i kombinuję, jak by tutaj zrobić, żeby było lepiej. No i potem się okazuje, że opisuję to na doklasy.pl właśnie te najmniej dla mnie ciekawe lekcje, bo one się okazują potem być kreatywne.
Proszę bardzo. No do klasy.pl zapraszamy. To tak. Pięknie. A teraz to tak szybciutko. Z której aplikacji korzystasz w swoim telefonie albo komputerze, jeżeli chodzi o szkołę albo twoje lekcje, bez których sobie nie jesteś w stanie wyobrazić swojego życia?
No ja, bo ja sobie jestem w stanie bez aplikacji to życie wyobrazić, ale jednak no, dla uczniów ten Kahoot i Quizizz, no to jest naprawdę wielka sprawa. Dzisiaj jestem właśnie po powtórzeniu z Quizizzem, no te emocje po prostu, ten element rywalizacji, no ja akurat uczę jeszcze w klasie piłkarskiej, no to chłopcy szaleli. Naprawdę, to jeszcze raz zagramy, to jeszcze raz. I wreszcie wszystkiemu się uczą, znaczy to naprawdę jest skuteczne narzędzie, oni się uczą, oni to lubią, potem jeszcze w domu, jak im zadam jako zadanie domowe, ten Quizizz czy Kahoot i nie wiem, ja lubię ich patrzeć na to, jak oni właśnie wtedy reagują.
A jakaś inspiracja, coś, co cię inspiruje, żeby robić te właśnie kreatywne rzeczy do tematów, których nie lubisz?
Ludzie. Ja szukam, rzeczywiście szukam, no korzystam z tego, co daje internet i co dają przeróżne grupy nauczycielskie, gdzie można zadać pytanie albo poszukać. Znaczy ja zanim zadam pytanie, to najpierw sama szukam, więc w sumie generalnie rzadko zadaję pytania, co mogę zrobić z jakimś tematem. I no lubię te opisy, które są w internecie na tych żywych organizmach, czyli co kto w swojej klasie stosował. No ja staram się to przypuścić przez jakiś tam pryzmat swoich doświadczeń, swojej klasy, swoich umiejętności, swoich możliwości i wtedy to stosuję.
A ja jeszcze mam tylko takie pytanie, które jest teraz też aktualne mocno, bo dokładnie dzisiaj na internecie pojawiły się zdjęcia z jakiegoś przedszkola, grup rekonstrukcyjnych, które przyszły do przedszkola z karabinami maszynowymi, Panzerfaustem i kilkoma granatami. Nie wiem, Jacku, czy widziałeś to?
Ale bardzo proszę o link. Nie widziałem, ale czy to...
No wyślemy to z Marcinem obydwoje, bo tak się złożyło, że w tym samym czasie umieściliśmy to na grupie.
Co byś powiedziała nauczycielom, którzy planują zaprosić grupy rekonstrukcyjne do siebie, do szkoły?
Znaczy, powiem tak, ja nie jestem miłośniczką rekonstrukcji. Może się komuś narażę, ale nie. Dla mnie najlepsza rekonstrukcja, przepraszam to teraz może tak poza podcastem, to jest w Ladies właśnie, gdzie ta grupa prawda, legionistów tam się pojawia i to chyba dla mnie jest kwintesencja tego, co powinno być. Między sobą niech się tam biją, walczą i rekonstruują, ale ode mnie z daleka. Natomiast też mam mnóstwo znajomych, którzy do szkół podstawowych zapraszają i pokazują, ale nigdy właśnie, po pierwsze, dzieciakom nie dają broni do ręki, Poza tym, jeśli już do tego dochodzi, to oczywiście pod nadzorem tutaj nauczyciela. Po trzecie, no też jakby dokładne zasady wskazują. Ja rozumiem, że dzieciaki są ciekawe, chcą zobaczyć ten mundur i wszystko, co jest jakby z tym związane. Natomiast no ja widziałam te zdjęcia i one no, napawają mnie takim dużym niepokojem. Po pierwsze, jakby w kontekście tego, co się tam działo i tego, jak to było prowadzone. Czyli oczywiście ja to tylko mogę ocenić po zdjęciach, bo nie wiem do końca, co tam się wydarzyło, tak? Zdjęcia tylko jakby nam to pokazują. A po drugie też jakby w innym kontekście, że wszystko to jest takie jednostronne. Ja się bardzo boję tego, co się troszeczkę dzieje. Tak? No ja jednak wolę żywego obywatela.
Tak.
Niż martwego bohatera.
Bohatera, dokładnie tak.
No to chyba tym pozytywnym, co? Skończymy. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się i sobie słuchać innych podcastów.
To ja dziękuję.
I Aniu, dziękuję. I dobrze. My się widzimy, słyszymy na różnych łączach.
To ja dziękuję za zaproszenie.
No, my jesteśmy bardzo zadowoleni. Okay. No, na razie, pa.
No, ja się zapoczynam. Właśnie. Ja się zabieram na robotę. Pa.
I opowiedziała.
I skończyliśmy sobie bardzo optymistycznie, że lepszy żywy obywatel niż martwy bohater.
No tak, no bo przed nami 11 listopada, prawda? Kolejne święto, którego ja przyznaję się tutaj mieszkając w Warszawie, trochę się obawiam i chyba nam tutaj w tak zwanej stolicy raczej on się kojarzy jednoznacznie jako ze sprzątaniem na drugi dzień niestety. Chyba mamy apel, prawda, do wszystkich naszych słuchaczy o to, żeby pamiętali, że jednak ubieranie dzieci w jakieś wojskowe stroje, już nie mówiąc o tym, żeby dawać dziewczynkom i chłopcom granaty do dłoni, to nie jest coś, czemu będziemy przyklaskiwać.
Tak, myślę, że mówienie o patriotyzmie spokojnie może obyć się bez repliki karabinu w ręce, a faktycznie takie rzeczy się zdarzają, nie mówimy tego czysto teoretycznie, tylko opieramy ten nasz apel o sytuacje, które wydarzyły się w zeszłym roku, między innymi na jednym z konkursów dla przedszkolaków, gdzie dziewczynka śpiewała piosenkę o dziewczynie z granatem w ręce, trzymając faktycznie zabawkowy granat w ręce, a niedawno na sieci pojawiły się, tak jak to mówiliśmy już w rozmowie z Anią, właśnie te zdjęcia, gdzie tam jeszcze dodatek jest tak, że przyjechała ta grupa rekonstrukcyjna i te karabiny są skierowane w kierunku dzieci, kiedy sobie robią zdjęcie grupowe i karabiny są położone przed nimi lufami w kierunku dzieci, więc ja w ogóle, to nie jest w żaden sposób do obronienia przez kogokolwiek.
No dobrze, Marcin, to zostawmy już te smutne rzeczy obok. Cieszymy się, że jednak mamy kolejną 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Życzę ci bardzo, żeby w swoim mieście było to jednak bardziej z godnością obchodzone. Natomiast my jeszcze kilka słów mamy do naszych słuchaczy na koniec, związane z tym, co chcieliśmy powiedzieć nawet wcześniej. Prawda?
Ania wspomniała też o tym, że źródłem inspiracji dla niej są grupy nauczycieli w internecie. Ja pamiętam taką rozmowę z Basią Zielonką, która nam opowiadała o tym, że ona z kolei korzysta z Twittera w ten sposób. I muszę powiedzieć, że jest taka grupa internetowa, która niezwykle aktywnie ostatnio się udziela, że tak powiem. Nazywa się Digitalni i Kreatywni Nauczyciele z Pasją. W tej grupie jest już niemal 10 tysięcy członków. To jest grupa, którą założył między innymi Bartosz Chyś, organizator tej konferencji, o której wspominaliśmy już 2 tygodnie temu. Ja wtedy coś tam pokręciłem z nazwą, więc powiem jeszcze, że jesteśmy jako Edugatki partnerem medialnym konferencji, która odbędzie się już w przyszłym tygodniu, bo od 15 listopada się rozpoczyna 3-dniowa konferencja o nazwie Digitalnie i analogowo. Nowe trendy w edukacji. Konferencję tę organizuje Szkoła Podstawowa nr 27 w Gdańsku i Liceum nr 9 w Gdańsku. I myślę, że będziemy mieli jakieś fajne materiały. Teraz już wszystko, mam nadzieję, że powiedziałem dobrze. Więc ja będę się widział z wieloma pewnie ludźmi, którzy nas słuchają właśnie w Gdańsku. Jeżeli będziecie, to podejdźcie i porozmawiamy.
A ty to odwiedzasz Gdańsk w takim razie?
Tak, tak. Jadę tam z synem, który będzie prowadził warsztaty dla nauczycieli, muszę przyznać. I to jest też fajne nawiązanie do tego, co kiedyś mówiła Justyna Suchecka, w jaki sposób można zrobić, żeby konferencje były inne niż zazwyczaj i faktycznie tam piątek jest przeznaczony na to, że uczniowie przyjeżdżają z nauczycielami i prowadzą zajęcia dla nauczycieli. I to jest, myślę, że rzecz, która jest bardzo ciekawa i jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko wyjdzie.
No to pozdrów mój ukochany Gdańsk. My tymczasem powoli będziemy, prawda, kończyć. Powiemy tylko, że przed nami niedługo święta, a chcemy powtórzyć w przyszłym, tym razem również nasz ubiegłoroczny wielki sukces z odcinkiem, który nazwaliśmy Smackdown z angielska. Wtedy poprosiliśmy nauczycieli o to, żeby się dzielili swoimi ulubionymi narzędziami internetowymi i powiedzieli nam króciutko, o co chodzi. W tym roku też marzy nam się taki odcinek i taki sukces, nie ukrywajmy. Tym razem chcielibyśmy trochę poszerzyć te narzędzia, z których korzystamy, to znaczy ten, teraz słowa mi słowo zabrakło, poczekaj wczoraj, to spektrum tych narzędzi, które chcemy przedstawić. Chodzi o to, że czasami ja na przykład, tak jest, ale nie będę na razie nic mówił, mam w swojej komórce takie narzędzia, bez których nie wyobrażam sobie swojego nauczycielskiego życia. I to nie jest tak, że ja ich używam z uczniami, dla uczniów, tylko po prostu używam ich dla siebie, żeby mi jakoś tam organizowały życie i żebym czegoś nie zapomniał, albo jakoś tam sobie to wszystko poukładał, albo jakoś lepiej przygotował. Pomyślcie również o takich narzędziach, to znaczy jeżeli macie takie narzędzie, może być to nawet nieedukacyjne narzędzie, ale jeżeli macie coś takiego, co pozwala wam lepiej sobie organizować życie i oszczędza wam czas, oszczędza wam nerwy, oszczędza czy jakoś czyni wasze lekcje atrakcyjnymi, to też o takich narzędziach pomyślcie. No i oczywiście będziemy również przyjmować wszelkie inne zasady, inne aplikacje, które również przydają się w klasie.
Tak, aplikacje, adresy stron internetowych, może właśnie też grupy facebookowe, tak?
Tak,
bo to jest pomysł, że jeżeli ktoś jest, wiem, chemikiem i należy do jakiejś fajnie, prężnie działającej grupy, to może powiedzieć nazwę takiej grupy i ludzie gdzieś tam będą chcieli do niej dołączać.
Marcin, życzę ci udanego święta, długiego weekendu. Państwa, w niedzielę Państwo to słuchacie zapewne, albo już po świętach, więc życzymy Państwu miłego dnia, tej resztki, która Państwu jeszcze została i wielu następnych. Słyszymy się za 2 tygodnie. Marcin, do widzenia i niech się nam Polska robi piękniejsza.
Tak, to teraz powinno się zaśpiewać 1000 lat, 1000 lat, chociaż nie, to się jakoś źle kojarzy.
Holender, ja no już przeżyła 1000 lat ten nasz.
No, ale następne 1000 lat.
A, w ten sposób.
No, także 1000 lat. Pamiętajcie, lajkujcie, szerujcie, dzielcie się odcinkiem, żeby doszło do innych też. Pa, pa.
Pa.